Mam wielu przyjaciół wśród chorych i wśród ludzi w podeszłym wieku. Są to najpierw ci, o których czytam często w Ewangelii. Dlatego są mi tak bliscy. Najpierw tych dwoje, o których czytałem niedawno, bo 2 lutego w święto ofiarowania pańskiego. Prawie chyba 100-letni Symeon i licząca 84 lata Anna, córka Fanuela. Byli już chyba bardzo zmęczeni życiem i pewnie schorowani, ale nie rozstawali się ze świątynią. Jak powie ewangelista Łukasz, dniem i nocą, w postach i w modlitwach służyli Bogu. Widzę radość w oczach tych dwojga starych ludzi, którym spełniło się życiowe marzenie spotkać Zbawiciela. Dlatego Symeon, jak pamiętamy, wziął małego Jezusa na ręce i wtedy pojaśniała jego twarz, a potem zaczął mówić, a właściwie śpiewać. Teraz, o Władco, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju. W naszych parafiach często można spotkać w świątyniach kobiety, także mężczyzn, którzy resztę swojego życia dzień po dniu oddają Bogu. Pamiętam taką wiekową panią z Choryńca Zdroju. Na imię miała Agata. Przez wiele lat była tam zakrystianką. A gdy nie mogła już pracować, nadal nie rozstawała się ze świątynią. Można ją było spotkać o każdej porze dnia. Omadlała wszystkie modliwe intencje, a czasem, kiedy dopadał ją duch prorocki, to upominała nawet księdza proboszcza i wikariuszy, że na przykład nie było nikogo w konfesjonale, a dwoje ludzi chciało się wyspowiadać. Pewno chętnie ona by im usłużyła, ale nie mogła spowiadać. Umieć zaakceptować odchodzenie, starość. Nie uważać, że jest się Panu Bogu wtedy niepotrzebnym, gdy ludzie już człowieka często nie potrzebują. To jest bardzo trudna, ale bardzo ważna mądrość, która bije z Ewangelii wtedy, kiedy czyta się o starym Symeonie i bardzo podeszłej, posuniętej w latach Annie, córce Fanuela. Ale myślę, że na taką filozofię życia stać tylko ludzi, którzy na serio wierzą Bogu, którzy ofiarowali Mu całe swoje życie, od młodości, w pełni sił i także w czas starości. spotykam czasem ludzi, którzy przeżyli swoje wiele, wiele lat, ale mieli życie trudne i skomplikowane. Ale i oni potrafią Bogu dziękować. Inni swoje życie uważają za udane, szczęśliwe, bo udało się dobrze wychować dzieci, wnuki się dobrze uczą i tym bardziej Panu Bogu dziękują za szczęśliwe życie. Jak ten proboszcz, który po pracowitym życiu przechodzi na emeryturę, w stan spoczynku, spracowany, ale dalej dostępny dla ludzi i cieszy się sukcesami swoich następców. Tu w Łańcucie mamy taki wspaniały przykład proboszcza księdza Władysława, który umiał przejść na emeryturę. Albo jak ta siostra zakonna, spotkałem ją niedawno. Wcześniej była przełożoną domu, przełożoną prowincjalną, przełożoną generalną, a na emeryturze, na własną prośbę, jest furtianką w jednym domu i nie przeszkadza młodszym. Nie czuje się przez Boga i przez ludzi skrzywdzona. W niektórych domach spotykam czasem siostry bardzo posunięte w latach. Zagadnięte, trochę onieśmielone mówią: proszę księdza, ja się tylko modlę. Czy można pożyteczniej, owocniej przeżywać lata podeszłego wieku? Myślę sobie. W Ewangelii mam także zaprzyjaźnionych ludzi, którzy do Pana Jezusa przychodzili z różnymi troskami, chorobami, zmartwieniami. Podziwiam zawsze tych, którzy przynieśli na noszach człowieka sparaliżowanego. Pamiętamy, taki był tłum ludzi, że nie mogli wejść do środka. Dlatego na noszach wspięli się na dach, rozebrali powałę i spuścili go przed Jezusa. Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy, usłyszał, a potem doznał drugiego cudu, uzdrowienia. Miał wielkie szczęście, bo miał przyjaciół, którzy przyprowadzili, właściwie przynieśli go do Jezusa. Dziś chcę podziękować wszystkim zdrowym, którzy pomogli chorym przyjść tu, na to spotkanie z Jezusem. Są oni jak ci, którzy przynieśli sparaliżowanego. Nad sadzawką Betesda spotykam w Jerozolimie innego sparaliżowanego. On od 38 lat czekał na cudowne poruszenie wody, żeby mógł być uzdrowiony. Ale nie miał człowieka. Czasem trzeba bardzo długo czekać na pomoc człowieka. Dziś modlę się o cierpliwość dla wszystkich czekających chorych. Rozpoznaję w Ewangelii także niewidomego Bartymeusza, syna Tymeusza. On opuścił swoje legowisko i siedział przy drodze, bo posłyszał, że Jezus nadchodzi. Kiedy już się zbliżał, zaczął głośno wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Czy Jezus mógł odmówić takiej prośbie? Bardzo lubię słuchać i czytać o tym nieszczęśniku, który na drodze z Jerycha do Jerozolimy wpadł w ręce zbójców. Ci go napadli, obrabowali, pobili i na wpół żywego zostawili przy drodze. Znalazł się obcy człowiek, który się nim zaopiekował. Dziś każdego, kto bezinteresownie pomaga potrzebującemu, nazywamy dobrym Samarytaninem. Pamiętam także tamtych 10 dotkniętych nieuleczalną wtedy chorobą. Ciała ich były zniekształcone, ropiejące, cuchnące. Odpadały im po kawałku ręce, nogi. Z obawy, by nie zarażali innych, byli wypędzani poza miasta i wsie. Błąkali się po miejscach pustynnych między Samarią i Galileą. Gdy Jezus wchodził do pewnej wioski, pomimo surowych zakazów, zabiegli mu drogę i krzyczeli w niebogłosy: Jezusie, nauczycielu, zmiłuj się nad nami. Gdy byli w drodze po urzędowe świadectwo zdrowia, bo takie wydawali kapłani w świątyni, kiedy byli w drodze, zostali uzdrowieni. Ale, jak pamiętamy, tylko jeden zawrócił, żeby podziękować. Czy nie 10 zostało uzdrowionych? Ze smutkiem zapytał Jezus: gdzie jest 9? Często myślę, czy umiem dziękować, czy nie jestem jak tamtych 9. Poznałem teściową Szymona, Piotra. Chociaż nie wiem nawet, jak miała na imię. Powie ktoś, że po znajomości, po protekcji została uzdrowiona. Ależ nie. Tego dnia Pan Jezus uzdrowił bardzo wielu chorych. Wszystkich, którzy tam przyszli. Niektórych nawet uwolnił od złych duchów. Czytając Ewangelię, mam takie przekonanie, jestem pewny, mogę śmiało to powiedzieć, że chorzy i na różne sposoby nieszczęśliwi byli zawsze najbliżej Pana Jezusa. To i w dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało. Przez kilkanaście lat, oprócz moich innych zajęć, byłem kapelanem w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Świętego Brata Alberta 3 w Przemyślu. Mieszkało tam zawsze ponad 60 osób. Wszyscy chorzy. Niektórzy mieli także chore dusze. Ale większość z nich była bardzo blisko Pana Boga. Byli moimi przyjaciółmi. Jak pani Janina, która była po amputacji obu nóg w biodrach. A kiedy przychodziłem z Komunią Świętą, to za wszelką cenę chciała usiąść i z płaczem witała Pana Jezusa przychodzącego w Komunii Świętej. Albo jak Pan Michał, który miał 90 kilka lat, a Pana Jezusa przyjmował z takim przejęciem, jakby to była jego pierwsza komunia święta. Wszyscy byli moimi przyjaciółmi i zaopatrywałem ich na drogę do nieba. A potem prowadziłem ich pogrzeby. Mam ciągle wielu przyjaciół, chorych, których spotykałem i spotykam na drodze swojego życia i wiem, że bardzo dużo im zawdzięczam. I tak było od pierwszej placówki, dawno, dawno temu w Dukli. Kiedy odwiedzałem chorych, często słyszałem: ja się za księdza modlę. A potem czułem moc tej modlitwy. Przez wiele lat, z daleka i z bliska, na ile mogłem, towarzyszyłem w chorobie mojej siostrze Zosi, tu w Kosinie. Najpierw szpital w Łańcucie kilka razy, potem szpital w Przeworsku kilka razy, szpital w Rzeszowie kilka razy klinika w Lublinie, potem klinika w Krakowie. Tam odeszła 1 kwietnia 2018 roku. Po drodze kilkanaście operacji, wiele bolesnych badań, zabiegów, ogrom cierpienia i ani słowa skargi na ból czy na personel. Podziwiałem jej cierpliwość w chorobie, także życzliwość dla pielęgniarek i lekarzy. To za nich modliła się, nie wypuszczając różańca z ręki. Wiem, że dziś także o mnie pamięta. Przeważnie miałem świadomość, że chorzy potrzebowali mojej modlitwy. Często się za nich modliłem, chociaż nie zawsze tak było. Któregoś dnia wieczorem odzywa się w moim mieszkaniu telefon. Przedstawia się pani doktor, bardzo znane nazwisko w Przemyślu. Proszę księdza, mówi, mam pacjenta, który ma przed sobą najwyżej miesiąc życia, ale ma jakiś problem, jakąś wewnętrzną blokadę, jakiś wewnętrzny opór. i nie chce się spowiadać. Co pani doktor proponuje, pytam. Módlmy się codziennie, wieczorem, o jednej godzinie. Zanim cokolwiek zdążyłem powiedzieć, dodała: o godzinie 20 różaniec aż do skutku. Dobrze, powiedziałem, ale chyba trochę od niechcenia, bo jak to pomyślałem, żeby mnie ktoś tak kategorycznie napędzał do modlitwy? Zdążyłem jeszcze poprosić o adres chorego. Odmawiałem różaniec codziennie w intencji tego chorego, ale chyba jakoś bez przekonania. Równocześnie niemal codziennie odwiedzałem chorego, chociaż go wcześniej nie znałem. Nie próbowałem go nawracać. Rozmawialiśmy w czasie tych spotkań o jego rodzinie, o pracy zawodowej, był na emeryturze, o dzieciach, które są na swoim, o wnukach, które się dobrze uczą, o sukcesach, ale i o życiowych porażkach. O jesieni, która była wtedy za oknem, o tegorocznych zbiorach jabłek i o tylu, tylu różnych sprawach. Myślę, że nawet zaprzyjaźniliśmy się. Po 2 tygodniach pan Stefan, bez mojego podpowiadania, poprosił o spowiedź. Pamiętam, była to sobota. Dzień Matki Bożej. Następnego dnia, w niedzielę, z udziałem rodziny odprawiłem mszę świętą przy łóżku chorego. Odszedł za tydzień, także w sobotę, gdy dzwon w pobliskim kościele bił na anioł pański. Spokojny, wyciszony, pogodny, chyba szczęśliwy. To był dla mnie od Pana Boga znak. I jest mi do dzisiaj wstyd, że wtedy nie dość wierzyłem w skuteczność tamtej modlitwy w intencji chorego za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Zwierzał się ksiądz poeta, który oddając się Matce Najświętszej potrafił w życiu wiele przetrwać, przetrzymać. Pisał tak: nic mnie w życiu nie załamało, ani pustka po życzliwym spojrzeniu, ani zbieranie na tace, ani to, że o mało nie zwichnąłem palca, stukając w konfesjonał, ani pytania 18-letnich, ani anonimy, których koperty nawet syczą, ani dowody, w które trzeba najpierw uwierzyć, ani wierni, którzy nienawidzą się w tramwajach, ani cnota płacząca jak nieszczęśliwe szczęście, ani kaznodzieje ze złotymi zębami, ani obawa, że nie dam rady, nie dojdę, wywróca się jeszcze przed płotem Królestwa Niebieskiego. Bogaci zostaną coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Nic mnie nie załamało, bo wciąż widzę Ciebie, Matko Najświętsza. Zamiast berła trzymasz kłębek włóczki i cerujesz teologię.